Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Badzio, a z nami jest Jarosław Głuzy, z którym umówiłem się na podsumowanie tego dnia, właśnie dzisiaj, tego, co przez ostatnie pół roku działo się na scenie politycznej i w świecie, i w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Głuzy, który, jak mówię, zawsze z niejednego pieca chleb jadł, teraz powiedzmy, że powitam Cię jako publicystę z takim lekkim przymrużeniem oka chyba, bo chciałem od razu ujawniać wszystkie funkcje publiczne, które pełniłeś, ale na razie się wstrzymam na chwilę.
Karol, dużo w życiu widziałem. Teraz specjalizuję się w sprawach międzynarodowych, ale sprawy krajowe nie są mi obce, tym bardziej, że się przeplatają na całego.
I właśnie dlatego, to znaczy mamy już obraz sytuacji w Szpitalu Południowym. Szukałem pewnych zagranicznych analogii do tego, co się dzieje. Sprawa, jak wiadomo, wybuchła z dwóch źródeł. Najpierw Porter Zelo ujawnił takiego radnego Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, jego zarobki. Potem sprawa jest coraz bardziej, że tak powiem, ponura i intensywna jednocześnie. Nie będę mówił o szczegółach, być może dlatego, że Państwo już wiedzą więcej niż ja z powodu różnych audycji, ale ponieważ jesteśmy w wojnach think tanków, to ja powiem, że pewnymi wydarzeniami na scenie światowej i nie tylko interesowały się think tanki, i na przykład kiedy w Stafford Hospital ujawniono, że w tym szpitalu umarło sto kilkadziesiąt osób, wtedy niektóre think tanki zajmowały się tak zwaną zmową milczenia. Zmową milczenia sfery politycznej. To, co chyba zaczyna nam towarzyszyć, czy towarzyszyło od początku, a być może teraz rzeczywiście spod gorącego prysznica czy zimnego prysznica wyjdą politycy i zaczną się przyznawać do jakiejś odpowiedzialności za tę sytuację, która miała, nie wiem. W każdym razie...
Odpowiedzialności?
Przepraszam.
Przyznawać?
Przepraszam. Obydwa słowa użyłem.
Nieadekwatne.
Absolutnie nieadekwatne.
W tak zwanej rzeczywistości idealnej. Tak, no, oczywiście.
Ja skończę już tylko mówić. Mówiłem o Stafford Hospital w Wielkiej Brytanii i w jaki sposób opinia publiczna broniła się przed tą zmową milczenia. To znaczy wtedy Julie Bailey, której matka zmarła w tym szpitalu, założyła kampanię społeczną, taką ogromną. W czasie tej kampanii skontaktowała się bezpośrednio podczas wielu rozmów z ponad 1000 obywateli i finałem były takie potężne śledztwa, które wreszcie klasa polityczna musiała wdrożyć. To był Stafford Hospital. W Niemczech była niezwykła afera Nixa Hegela, o którym też doszło do zmowy milczenia klasy politycznej. I ja się zastanawiam teraz, jakie są możliwości reagowania na coś takiego, co jakby obserwujemy tutaj na scenie politycznej w Polsce, a być może to przekracza te wymiary, o których ja mówię nawet.
A czy zmowa milczenia nie obejmuje polityków w systemie demokratycznym, bo politycy, którzy rządzą, odpowiadają za daną instytucję. No, cały segment publicznej opieki zdrowotnej to jest newralgiczny, można powiedzieć, i kulejący w wielu krajach mechanizm. Politycy, którzy zarządzają tym w danym momencie, będą skłaniali się do zmowy milczenia, zamiatania pod dywan, zasmarowywania sprawy, natomiast politycy opozycji będą eksploatować to na całego, nie pamiętając o swoich błędach, kiedy, załóżmy, rządzili, tak, też odpowiadali za błędy, które były popełniane w tym samym segmencie.
Ja absolutnie się z tobą zgadzam. Przerywać nie będę już więcej, tylko byłem zdziwiony tą sprawą Nilsa Hegela. Być może dlatego, że ona miała taki wymiar lokalny, bo tam pielęgniarz Hegel był odpowiedzialny za wymordowanie około 100 pacjentów, a później praworządne sądy stwierdziły, że właściwie nikt za to nie jest odpowiedzialny, a odpowiedzialne władze stwierdziły to samo. I nie doszło do tej konfrontacji pomiędzy opozycją a tą sferą rządową wtedy, więc okazuje się, że nie zawsze.
No tak, oczywiście. To znaczy, my też obserwujemy dopiero taką wstępną dynamikę, można powiedzieć, tego, co się dzieje wokół tej sprawy w Szpitalu Południowym. Ona ciągle jeszcze się rozwija, w tym sensie zatacza szersze kręgi. Na przykład mieliśmy okazję oglądać taką dosyć precyzyjną listę wszystkich polityków, działaczy partyjnych obecnej koalicji rządzącej, wymieniających się stanowiskami na Mazowszu i w mieście stołecznym Warszawie. A więc bardzo dobrze to zobaczyliśmy, przy czym każdy, kto widział choć trochę te mechanizmy, to wie, że one funkcjonują od dawna. A PSL, marszałek Struzik, najdłużej urzędujący marszałek województwa, a to jest król Mazowsza, można powiedzieć. W Warszawie rządzi od czasów Lecha Kaczyńskiego Platforma Obywatelska i za czasów prezydent Gronkiewicz-Waltz już ten mechanizm wymiany, zwłaszcza, że czasami są formalne ograniczenia, jeśli chodzi o zatrudnienie. W instytucjach samorządowych Mazowsza niekoniecznie może pracować ktoś, kto pełni tam funkcje publiczne, a w Warszawie też. Więc taka podmiana, bardzo efektowna wymiana. Że ja przypominam, że te rzeczy dotyczące tych wymian to obserwowaliśmy, bo były wymiany między województwami. Dolny Śląski, Górny Śląsk się zamieniały, jeśli chodzi o posady w radach nadzorczych rozmaitych spółek miejskich. No jest to cała sfera. Ona została odsłonięta przy okazji tego konkretnego faktu ujawnionego przez Kanał Zero, czyli no tej czystej patologii, to znaczy ten młody lekarz. Nie roztrząsam już tej sprawy, bo ona została opisana dosyć dokładnie. I oczywiście on jest ofiarą pierwszą, słuszną, przyjął na siebie wszystkie winy. Choć, ja zwrócę uwagę, bo po akcji jest reakcja. To znaczy tak, po pierwsze akcja mediów, czyli wykrycie tych wszystkich spraw i ciągle są wykrywane. Bada się te rady nadzorcze, teraz mówi się nie tylko o spółkach zajmujących się ochroną zdrowia w Warszawie, ale innych spółkach miejskich, kto tam zasiada, pełni funkcje, na jakiej zasadzie i tym podobne. Ale również widać mechanizmy reakcji, czyli jak broni się właśnie ten układ rządzący, zarówno na poziomie krajowym, jak i w Warszawie. I to jest moim zdaniem najciekawsze. I tutaj wydawałoby się, że lekarz, od którego zaczęła się ta afera, ten skandal publiczny, jest bez szans. No nie, ma wspaniałego obrońcę. Wspaniałego obrońcę, pana Jacka Dibuła, a to jest adwokat Platformy Obywatelskiej, obecnej Koalicji Obywatelskiej, współpracujący z Romanem Giertychem również. No, potężna postać w polskim wymiarze sprawiedliwości. No i zobaczymy, co się będzie działo, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Wiadomo, że już poczynione zostały kroki, na przykład, żeby zagłuszyć sygnalistę, bo pojawił się również sygnalista.
Jak wspomniałeś Jacka Dibuła, tak się zastanawiałem, kiedy przyjdą być może lepsze czasy, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi w różnych czynnościach różnych prawników. Wtedy może...
No nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle. Sztuczna inteligencja to jest... Była taka ciekawa dyskusja na jednej z konferencji międzynarodowych w Polsce. I taki słynny matematyk francuski, zajmujący się zresztą sztuczną inteligencją i tą teorią, powiedział, że to jest matematyka, to nie jest żadna...
Nie, no oczywiście, że tak. Ale jest to matematyka, która pozwala szybciej dotrzeć do uprawdopodobnionych wniosków, tak bym powiedział. Ale nie wchodźmy w AI, bo to jeszcze będziemy...
Oczywiście, to jest będziemy rozmawiać.
Nie wchodźmy również w problemy, czy brak problemów.
Ja bym wrócił do tej reakcji, bo to jest ciekawe. Oprócz tego, że pokazał się prawnik, który naprawdę ma duże możliwości i będzie wykonywał swoją pracę dla dobra klienta, to jego prawo. A można się to nie podobać. Już zagroził procesem karnym sygnaliście, na przykład. I w ogóle zagroził, że ktokolwiek tam naruszy jego klienta, to spotka się z odpowiednią ripostą. A jest to prawnik, który ma duże możliwości w sądach warszawskich, zwłaszcza ma tam, naprawdę widzimy go w innych sprawach, gdzie dobrze sobie radzi, delikatnie rzecz ujmując.
AI nie miałaby takich układów w sądach warszawskich.
No nie, no właśnie AI pod tym względem nie, no chyba, że zmieni się algorytm odpowiednio. Pod tym względem algorytmy polityków i algorytm mecenasów, którzy pomagają politykom, to są dosyć jasne i ustawiane. No i tutaj, bo właśnie ta sprawa zaczęła się od jednego człowieka, jednego szpitala, a zatacza właśnie coraz szersze kręgi i w pewnym momencie ona się zrobiła skandalem na miarę krajową. Nie przypadkiem nie ograniczało się to do dyskusji w kręgach politycznych warszawskich, kto jest odpowiedzialny, bo ja zwrócę uwagę, pierwsza reakcja obronna to była reakcja, kto jest winien, oprócz oczywiście samego delikwenta, pana młodego lekarza. No i pokazały się dwie osoby. Baron Platformy, czy też Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, prawa ręka Donalda Tuska, minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński i oczywiście z natury rzeczy, bo przecież to placówka miejska, Szpital Południowy i co więcej wizytówka miejskiej aktywności w sprawie ochrony zdrowia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No i teraz było pytanie, kto kogo, znaczy kto, na kogo się zepchnie winę. I moim zdaniem w momencie, kiedy kierownik, czyli premier Donald Tusk stwierdził, że jest to zagrożenie polityczne dla całego układu rządzącego, bo skandal robi się coraz większy, no to jakaś decyzja zapadła i wydaje mi się, że w tej chwili, tak patrząc na dynamikę, ona może się zmienić, rzecz jasna, ale wydaje mi się, że postanowiono pokazać palcem na Trzaskowskiego. Kierwiński jest zbyt przydatny, niezależnie od tego, że był patronem kariery politycznej tego młodego lekarza i jednocześnie polityka, to wygląda, że Trzaskowski będzie tym kozłem ofiarnym.
Tak.
Lepiej się nadaje do tego i mniejsze szkody.
Przed godziny, kiedy on się broni przed zarzutami radnych i posłów, że mówi, że ja nie mam, nie miałem żadnych uprawnień, ani możliwości sprawdzenia, czy na SOR-ze tam byli politycy obsługiwani w taki czy inny sposób, czy byli inni obywatele naszego miasta. Ja nie mam możliwości, a wy już farujecie na mnie wyroki. No, brzmi to już tak słabo.
Słabo brzmi, oczywiście. Jeszcze dodajmy, jest taki specyficzny układ polityczny, jeśli chodzi o rządy Warszawą, że Rafał Trzaskowski jest niekwestionowanym prezydentem. Bardzo dobrze warszawiakom pasował i wybrany został w sposób niekwestionowany na prezydenta, ale w Radzie Warszawy rządzi układ partyjny, którym rządzi pan Kierwiński. I były takie sytuacje, że Rada Warszawy przegłosowała rzeczy, które ustalono na konwentyklach partyjnych, a Trzaskowski nie mógł tego zmienić. Poza tym no, pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski przegrał dwie kampanie prezydenckie i w zasadzie ograniczył się i nawet skoncentrował się, co jest pozytywne, na zarządzaniu Warszawą. Zarzucano mu, że tą Warszawą nie zarządza. Oczywiście on nie zarządza czymś, czym zarządza cały mechanizm partyjny, bo przecież mechanizm partyjny i pod tym względem słusznie pokazuje się, jest pytanie już się co do skali, że przecież mechanizm lokowania działaczy partyjnych w rozmaitych instytucjach publicznych, to jest mechanizm każdej partii. Aparat partyjny obsadza po prostu instytucje publiczne. A do tego mieszają się koterie personalne, znajomości, sami swoi, krewni znajomi królika. Więc jest to mechanizm, który funkcjonuje od lat. Mówiło się między innymi, że reforma samorządowa polegająca na dodaniu jednego szczebla powiatów do struktury samorządowej była po to, żeby zwiększyć ilość posad dla aparatu partyjnego, bo partie się rozrastały, no i konieczne było dodanie tych posad jeszcze rozmaitych synekur. Czyli jak w soczewce, można powiedzieć, sprawa Szpitala Południowego pokazuje nam rozmaite patologie polityki i funkcjonowania państwa. I to jest bardzo ciekawe.
Jak w soczewce, tylko ja się zastanawiam nad tym, czy ten Szpital Południowy, czyli szpital za żółtymi firankami, dla działaczy partyjnych Platformy Obywatelskiej, to już nie jest lekka przesada. To znaczy, to już te sklepy za żółtymi firankami za Edwarda Gierka,
to już trochę
mniejsza skala niż cały szpital nowoczesny.
No były przypadki, sprawa pana Lenca, prawda, gdzie poza kolejką pan Lenc, baron właśnie z kolei w Kujawsko-Pomorskim, no wypadł z politycznej gry. Pewnie miał jeszcze innych wrogów za uszami i ktoś mu pomagał, ale wypadł właśnie z tego powodu, że ujawniono te korupcje na zasadzie no, przywilejów rządzącej kasty. I te przywileje w postaci tego salonika to po prostu no, ludzi uderza jak obuchem, bo właśnie służba zdrowia jest słabym punktem tej koalicji i w ogóle słabym punktem państwa. To jest nierozwiązany problem. A co więcej, to jest problem, z którym się ludzie stykają powszechnie. Jeżeli nie sami osobiście męczą się w przychodniach, starając się o wizytę u specjalisty, to męczą się ich krewni, przyjaciele.
Męczą się, są uwikłani w różne relacje, albo muszą być, dlatego że czasami walczą o zdrowie swoich najbliższych i muszą się zgłosić.
Z kolei konstrukcja jest taka, że czyni się korzystanie z tej publicznej służby zdrowia mało wygodnym, żeby ci, na których na to stać, żeby poszli do prywatnej służby zdrowia. Co jest częste wśród ludzi zamożniejszych. No, ale ludzie zamożniejsi, jeżeli są z elity władzy, to mogą korzystać z publicznej służby zdrowia w szczególny sposób, jak się okazało. Zdziwiła mnie jedna rzecz. Przepraszam, to trochę zażartuję sobie, bo oczywiście opozycja w postaci wszystkich odmian Konfederacji, w tej chwili chyba już cztery, w zasadzie powinna w sieci rzucić hasło, bo eksplodowała to wcześniej, że ten salonik to był dla Ukraińców, którzy mają przywileje w Polsce, jak wiadomo, w służbie zdrowia, ale jakoś jednak przeważyła sprawa, że to politycy Koalicji Obywatelskiej.
To wejdziemy już w nieobcą dla nas sferę.
Ale ja bym dokończyłbym właśnie sprawę tej reakcji, bo reakcja była na początku spontaniczna, czyli pokazywanie palcem na kolegę, kto jest odpowiedzialny, bo mechanizmy tam przecież zadziałały. No, ktoś zatrudnił tego pana na stanowisku, na którym nie powinien być zatrudniony, ktoś te zarobki, prawda, to wszystko. No widać, że mechanizm. Okej. Ale kryzys w momencie, kiedy stał się kryzysem na poziomie premiera, to premier musiał zarządzić. Ja myślę, że prawa ręka premiera, jeśli chodzi o kryzysy wizerunkowe, czyli pan Ostachowicz ze swoim sztabem już pracuje i uruchomiono już mechanizmy. Ja wspomniałem o mecenasie, słynnym mecenasie, bardzo znanym, ale został uruchomiony mechanizm, który dla obecnie rządzącej koalicji jest bardzo ważny, dla premiera w szczególności, czyli prokuratura. No bo jak wiadomo, jak coś się źle dzieje, a pod względem prawnym trzeba zadziałać, no to działa prokuratura. Już nie mówię, że na początku twierdzono, że powinno się wszcząć śledztwo w sprawie słynnego kolana Jarosława Kaczyńskiego, że korzystał z przywilejów. Były takie głosy, były, ale uznano chyba, że to jest zbyt trudne do eksploatacji. Natomiast z tym szpitalem trzeba zarządzić. Oczywiście zabrano się za sygnalistę. No to jest lekarz. Ja jego wiarygodności nie oceniam. Sygnalista jest sygnalista. Czasami to jest tak, że sygnalista, który niekoniecznie ma dobrą reputację albo na przykład jest skonfliktowany, to jest prawie że regułą w takich sytuacjach, z instytucją, gdzie sygnalizuje nieprawidłowości. Sygnalista zawsze powinien być chroniony i zawsze powinien być serio traktowany i to wszystko, co powie, powinno być weryfikowane. A teraz mamy atak z udziałem polityków. Oczywiście podważona jest wiarygodność. Użyte zostały prorządowe media, nie tylko publiczne, ale i prywatne. No to nie jest właściwe i co więcej, to nie jest w cudzysłowie europejskie, bo przecież rządzi nam bardzo proeuropejska koalicja, a już szczególnie Koalicja Obywatelska jest bardzo proeuropejska, a niedawno Unia Europejska zajęła się ochroną sygnalistów. Przed czym? Przed zemstą aparatu państwa. No teraz wyciąga się wszystko, co możliwe, żeby zdyskredytować tego sygnalistę, a prokuratura służy do czego? Bo prokuratura, ja już zwrócę uwagę, zajęła się wszystkimi nieprawościami poprzedniego rządu zaraz po wygranych wyborach przez obecną koalicję. No i do tej pory słabo jej idzie. To znaczy wiadomo, że poprzednia ekipa to złodzieje, ale jakoś tego w sądach jeszcze nie wykazano. Są z tym duże trudności. Ja podejrzewam, że prokuratura w tym momencie jest takim mechanizmem, do którego wrzuca się te sprawy, mówi się okej, to wszystko zostanie rozwiązane, wszystko zostanie zbadane, zweryfikowane, wszystkie grzechy ujawnione, odpowiedzialni poniosą odpowiedzialność. Ale kiedy to się zdarzy? No przecież te sprawy toną w prokuraturze, a prokuratura, to nikt sobie chyba nie robi złudzeń, nie tylko opozycja, jest absolutnie na posyłki, jeśli chodzi o polityków. Jest to mechanizm zupełnie nie nadający się do weryfikacji czegokolwiek. Wiarygodność prokuratorów, ministra sprawiedliwości jest żadna, jeśli chodzi o badanie grzechów układu rządzącego. Więc myślę, że te wszystkie działania są po to, żeby wyspokoić sytuację i żeby ona zamarła, żeby opinię publiczną przekonać, że wszystko jest robione, reformy, odpowiedni ludzie odeszli, Trzaskowski coś zrobi, no w ogóle będzie dobrze. I będzie dobrze, czyli będzie tak samo, tylko no, trzeba będzie dbać, żeby nie doszło do takich skandali, żeby nagle nie ujawniła się sprawa, która jest mechanizmem patologicznym, a która ma nadzieję pozostać taką i żyć sobie spokojnie, nie tropiona przez sygnalistów, nie tropiona przez media.
Być może tak będzie.
Jestem pesymistą w tej sprawie, tak, ale do tego to zmierza.
Jak powiedziałeś, w obronie PR-owskiej tego skandalu przyszła druga tura i weszła prokuratura. I to jest jakby typowe trochę dla naszej rzeczywistości. Prokurator chyba, nie wiem, czy to prokurator Antoni Skiba, nie, to był rzecznik prokuratury, tam mówił o... Nie chcę mówić z pamięci, bo przyjdzie trzecia tura i będzie dalej prokuratura. Natomiast myślę, że jednak ciężar gatunkowy tego, co się wydarzyło, jest spory. Nawet jeżeli to się uda dzięki prokuratorom różnej maści, albo tej samej maści, nie wiem, jak powiedziałeś, zatrzymać to, unieruchomić to wszystko razem, to nie sądzę, żeby ludzie poszli do wyboru bez kaca, aczkolwiek no, kac jest też niemierzalny.
No ta sprawa będzie eksploatowana oczywiście, to nie ulega wątpliwości, to pod względem jeszcze opozycja ma ileś głosu.
Tam są różne, ja to co mówiłeś o reakcji mediów, ona już nie jest taka jednoznaczna. Ja tutaj powiem, że na przykład doniesienia Onetu są jakby cały czas bezpośrednio, no mówią jednak o faktach, więc nawet byłem trochę zdziwiony. No ale różne zombie oczywiście z dawnych czasów się pojawiają, to Wojciech Maziarski w Gazecie Wyborczej nagle ożył. Mój kolega z czasów dawnych.
Również.
No właśnie. A to pani Sznef coś wypowiada się dalej i tak dalej.
No tak, no musielibyśmy wejść w sprawę mediów. Jesteśmy sami w medium, więc to jest delikatna rzecz, zawsze mówienie o innych mediach. Faktograficznie rzeczywiście, ja wspomniałem tę listę tych wszystkich partyjnych nominatów w rozmaitych instytucjach publicznych, spółkach będących własnością samorządową, no to one to opublikował, tę całą listę. A jednocześnie o sygnaliście są tam takie teksty, jakie są. I niekoniecznie weryfikowane poprawnie, powiedziałbym, z punktu widzenia warsztatu dziennikarskiego.
Rzeczywiście się tym zająć. I teraz wracamy do takiego momentu bardzo istotnego. Chciałbym, żebyś to rozważył.
Wspomniałeś, że inni też mają takie problemy. Nie tylko służby zdrowia. Też.
Tak, ja dzisiaj zastanawiałem się nad tym warszawskim czy ogólnokrajowym skandalem. Zastanawiałem się nad zmową milczenia, jak opinia publiczna, jak ludzie, jak pacjenci mogli sobie radzić właśnie w przypadku tej zmowy milczenia. Stąd wziąłem pewne przypadki z różnych krajów. Ich jest oczywiście o wiele więcej. To wypuszczenie na rynek na przykład lekarstwa, które miało odchudzać kobietę, które się okazało jakimś zupełnie przerażającym środkiem. Ale to nie chcę chodzić w te szczegóły, tylko pytanie właśnie jak. To znaczy, jeżeli prokuratura w kolejnych turach ma bronić rządu i to jest jedyny jej cel, albo nie wiem, albo unieruchamiać w ogóle życie społeczne dla wyższych celów, ja już nie wiem jak to co z tym powiedzieć. No pytanie jest, jak ludzie powinni się przeciwko tym prokuratorom, czy prokuraturze, czy w ogóle się bronić.
Po pierwsze jednak wewnątrz instytucji, a tutaj wystrzegałbym się ocen, które dyskwalifikują, nie wiem, wszystkich prokuratorów.
Nie, oczywiście, że tak. To może zabrzmiało w mojej wypowiedzi źle.
Tak, bo ja sobie wyobrażam, że wielu prokuratorów ma dylematy. Oczywiście to jest tak jak w mediach. No, wszyscy wiemy, że pewnymi sprawami do pewnych dokumentów, na przykład w ramach dziennikarstwa tak zwanego śledczego, dostęp mają szczególnie dziennikarze i tak samo w prokuraturze tymi śledztwami politycznie wrażliwymi zajmują się szczególni prokuratorzy. I co więcej, i to już jest bardzo niebezpieczne, bo to jest ostateczna gwarancja funkcjonowania sprawiedliwości w sensie prawnym, ale sprawiedliwości również w sensie ogólnym, no przecież cały czas są kreowane mechanizmy, które mają powodować, że sprawy o znaczeniu politycznym trafią do właściwych sędziów. No to już jest groźne, bo to już zagraża w ogóle samym podstawom funkcjonowania państwa jako demokracji. Więc tak, tutaj jedna sprawa może pokazać po prostu cały kompleks problemów. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, no ja zwrócę uwagę, że właśnie pięta Achillesowa rządu, przecież ograniczono w gruncie rzeczy finansowanie rozmaitych procedur medycznych, zwiększono odpłatność, no szpitale borykają się z ogromnymi problemami, a pojawił się problem, nie wspomnieliśmy, chociaż wiadomo, że od tego właściwie się zaczęło, od ujawnienia zarobków tego młodego lekarza. No, oprócz tego, że on nie ma żadnych kwalifikacji, a to w ogóle pojawił się problem zarobków lekarzy. I a propos zmowy milczenia, no to jest pytanie o to, co się dzieje w środowisku lekarskim. Naczelna Izba Lekarska też wszczęła swoje procedury. Popełniono tutaj grzechy, bo ten rynek jest patologiczny. No. Te kominy płacowe lekarzy. Ja naprawdę jestem zdecydowanie za tym, żeby dwie grupy zawodowe, mające długofalowo bardzo ważny wpływ, ale w przypadku lekarzy i krótkofalowo na życie zwykłych obywateli, były dobrze wynagradzane. Lekarze wiadomo, ja myślę też o nauczycielach, bo to jest kwestia następnych pokoleń, prawda, jakości kształcenia. No ale tutaj z kolei mamy system korporacyjny i pytanie, czy korporacja się sprawdza, bo korporacja ma dbać
zawodowe,
o
standardy swoich interesów.
Standardy, przepraszam, jeżeli do czegoś ma służyć, przynajmniej w założeniu, realia to jest trochę co innego, a to standardy profesjonalne i etyczne, prawda? No one są łamane, widać, powszechnie. A korporacje niestety mają stały trend, stały ruch w stronę bycia korporacją elitarną. Nawet tego określenia użył, wydaje mi się, że prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w momencie, kiedy triumfował w związku z wymogami językowymi dosyć wysokimi, które stawiane są lekarzom pochodzącym głównie z Ukrainy, z Białorusi, z zagranicy, którzy na przykład mogliby wpłynąć pozytywnie na deficyt w tym zawodzie, bo przecież lekarzy brakuje. Mieliśmy sporą migrację na zachód, w lepsze warunki. Coś próbowano poprawić, ale puszczono też na żywioł te zarobki, te kontrakty. No i to już kłóci się ze sprawiedliwością społeczną i to już jest eksces po prostu etyczny, bo oczywiście zarobki mogą być również zróżnicowane. Przecież wiadomo, że wybitny specjalista w danej dziedzinie medycyny i tak dalej, to jest coś innego niż początkujący lekarz. Więc kominy płacowe mogą występować, ale jest to naprawdę niezłe bagno i korporacja lekarska niestety nie zmierzyła się z tym zupełnie. Wręcz przeciwnie, była zadowolona z tego, że niezależnie od tego, że są lekarze, podejrzewam, którzy pracują za bardzo kiepskie pieniądze, na pewno są, ale oni nie mają głosu w tej korporacji.
Chodzi mi o to, żeby
korporacja dba o
klasa polityczna,
swoje interesy i tyle.
By ona nie była, znalazła jakieś instrumenty. Na razie wygląda to słabo.
Bo władza polityczna, i tu jest najbardziej patologiczny mechanizm, zamiast rozwiązywać problemy realne, tak jak na przykład w służbie zdrowia, to rozwiązuje problemy wizerunkowe, problemy swoje własne. Więc problemem dla rządu Donalda Tuska jest kryzys wizerunkowo-polityczny, a sprawy służby zdrowia, patologii będą rozwiązywane albo nie rozwiązywane przez jego następny rząd albo inne rządy.
A dla nas kryzysem nie jest jakaś sprawa wizerunkowa, tylko po prostu to, co się dzieje ze służbą zdrowia, ewentualnie zmowa milczenia, którą chce nam zaoferować albo korporacja, albo klasa polityczna. Dziękuję bardzo. Jarosław Górze był naszym gościem.
Dziękuję
mówić o wszystkim.
Bez słowa o sprawach międzynarodowych.
Ale
zwycięstwo Trumpa pod Ormuzem nie będzie już niestety.
Będzie niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.